Zachęcam do tego, żebyśmy czytali fragment z listu do Hebrajczyków. Być może jest to apostoł Paweł. 9 rozdział, wiersze od 15 do 28. Czytamy: dlatego jest On, to jest mowa o Jezusie, pośrednikiem nowego przymierza, żeby ci, którzy zostali powołani do wiecznego dziedzictwa, gdy nastąpiła śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych w pierwszym przymierzu, otrzymali obietnicę. Dla ważności testamentu bowiem musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny za życia tego, kto go sporządził. Dlatego też pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez krwi. Gdy zostało bowiem całemu ludowi ogłoszone przez Mojżesza, każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną, szkarłatną i hizopem i skropił sam księgę oraz cały lud i powiedział: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie skropił krwią namiot i wszystkie sprzęty liturgiczne. I prawie wszystko jest oczyszczone przez krew zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Było więc konieczne, aby obrazy tego, co jest w niebiosach, w ten sposób były oczyszczane, w rzeczywistości niebiańskiej zaś przez ofiary lepsze od tych. Chrystus bowiem nie wszedł do świątyni uczynionej ręką ludzką, będącej odbiciem tej prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie składa też wielokrotnie samego siebie w ofierze, jak arcykapłan, który wchodzi co roku do świątyni z cudzą krwią, ponieważ musiałby wielokrotnie cierpieć od początku świata. On zaś teraz u kresu czasów jeden raz się pojawił, aby zgładzić grzech przez własną ofiarę. I tak jak zostało postanowione w stosunku do ludzi, że raz umrą, a potem będzie sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany, by wziąć na siebie grzechy wielu, po raz drugi już nie z powodu grzechu da się zobaczyć tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Moi drodzy, zbliżamy się powoli do Wielkiego Tygodnia. Wydarzenie, podczas którego przypominamy sobie o śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak się składa, że dzięki Bożej opatrzności, kiedy studiujemy list do Hebrajczyków, trafiamy na najbardziej, bym powiedział, istotny fragment dotyczący właśnie ofiar w czasie, kiedy zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia. Możemy zobaczyć właśnie znaczenie ofiary, jaką poniósł nasz Pan Jezus Chrystus na krzyżu. Możemy sobie przypomnieć ponownie istotę tego wydarzenia, zobaczyć, dlaczego w ten sposób nasze zbawienie musiało zostać dokonane. Wydarzenie, które stanowi centralną część chrześcijańskiego przesłania. Ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie wręcz twierdzą, że ukrzyżowanie Jezusa jest centralnym punktem w historii świata. Przyjęło się jakiś czas temu, nasze kalendarze tak funkcjonują, że mówimy przed narodzinami Chrystusa. Ale tak naprawdę równie dobrze można by powiedzieć, że świat, że czas powinien być podzielony przed ukrzyżowaniem i po ukrzyżowaniu. Ponieważ do czasu ukrzyżowania Mesjasza jest pewien czas, gdzie ludzie żyją w beznadziei, nie mają nadziei na to, że ich życie, wszystkie ich grzechy będą przebaczone, ale po tym, kiedy Chrystus przychodzi i umiera na krzyżu, następuje już drugi czas, czyli oczekiwanie Jego powtórnego przyjścia, kiedy już wiemy, co się wydarzy. Zresztą w naszym fragmencie tutaj czytamy w wierszu 26, ponieważ musiałby wielokrotnie cierpieć od początku świata, on zaś teraz u kresu czasów jeden raz się pojawił. Więc to jest myśl biblijna, dzieląca czas na czas przed śmiercią naszego Pana i na czas po śmierci naszego Pana. Czekamy już nie na przyjście naszego Zbawiciela, który będzie nas ratował, ale na to, żeby On przyszedł po nas i nas zabrał. Jest to również wydarzenie, o którym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 1:2 pisze: albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Także dzisiaj, można powiedzieć, centralną myślą dzisiejszego kazania będzie ukrzyżowanie naszego Pana. Będzie śmierć męczeńska na krzyżu, i też ofiara, jaką On na tym krzyżu za nas ponosi. Natomiast pytanie, które w tym fragmencie postaramy sobie odpowiedzieć, jest takie, dlaczego Jezus musiał umrzeć? Dlaczego nasze zbawienie musiało być dokonane w taki, a nie inny sposób? Dlaczego Jego krew, o której zresztą chwilę temu żeśmy śpiewali, musiała być przelana? Czy nie można byłoby rozwiązać tego w inny sposób? Czy nie było innej możliwości, aby właśnie nasze zbawienie mogło być nam dane? I chciałbym zaproponować właśnie dzisiaj co najmniej trzy punkty, które będą nam pokazywać, dlaczego Jezus musiał umrzeć. Po pierwsze, Jezus musiał umrzeć, abyśmy mieli wieczne dziedzictwo. To będzie pierwsza część tego kazania. Drugie to jest, Jezus musiał umrzeć, ponieważ bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Jeżeli krew nie jest przelana, to nie ma odkupienia, nie ma przebaczenia. Taka ofiara byłaby nieskuteczna. A po trzecie, Jezus musiał umrzeć, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I zobaczymy właśnie te trzy myśli w tym fragmencie, którym dzisiaj będziemy rozważać. Więc spójrzmy najpierw na pierwszą myśl, o której wspomniałem, czyli Jezus musiał umrzeć, abyśmy mogli pozyskać wieczne dziedzictwo. Od wiersza 15 do 17 czytamy, dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, żeby ci, którzy zostali powołani do wiecznego dziedzictwa, nastąpiła śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych w pierwszym przymierzu, otrzymali obietnicę. Dla ważności testamentu musi być bowiem stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny za życia tego, kto go sporządził. I autor listu do Hebrajczyków, żeby zobrazować ideę śmierci Jezusa, pokazanie, dlaczego Jezus musiał umrzeć, przyrównuje ją do złożenia testamentu, spisania testamentu i tego, żeby coś, co w tym testamencie jest napisane, żeby mogło wejść w życie. Oczywiście tu jest też pewna gra słów, która ma miejsce, ponieważ to słowo diateke, które w Nowym Testamencie odnosi się zasadniczo do przymierza, czyli umowy zawiązanej między Bogiem a człowiekiem, jest również jakby formalnym słowem prawnym opisującym testament w tamtych czasach. Więc tu się pojawia tak naprawdę, można powiedzieć, słowo przymierze, 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 ale jest również wykorzystane w taki sposób, by pokazać, że jest to również pewien testament, jest to coś, co jest wiążące prawnie, jest ten, kto ten testament sporządza, to jest w ogóle tak zwany testator. Jeżeli lubicie krzyżówki, to jest hasło, które się znajdzie kiedyś pod sporządził ostatnią wolę, także to warto sobie odhaczyć. I tym testatorem, czy tym, kto sporządza ten testament, jest Jezus Chrystus. On jest tym, który ten testament nam przygotowuje. Potem mamy drugą osobę, czy też drugi element testamentu. To jest ten, który jest spadkobiercą, beneficjent testamentu. I czytamy o tym, że to są ci, którzy są powołani do wiecznego dziedzictwa. I trzeci element testamentu to jest zapis testamentu, czyli co to sprawia w momencie śmierci osoby, która spisała ten testament. Więc mamy pewien obraz, który tu się nam maluje. I oczywiście, jeżeli byłaby najmniejsza wątpliwość co do tego, czy osoba, która sporządziła testament, wciąż żyje, to taki testament nie byłby w mocy. To, co było przygotowane, nie mogłoby się zadziać. Natomiast jeżeli jest śmierć tego, kto sporządza, jest śmierć tego, którego ostatnia wola została przygotowana, to zostanie ona zrealizowana. Więc można powiedzieć, że podobnie jest z Ewangelią. Jeżeli Jezus nie umarł, to Ewangelia nie ma mocy. Ewangelia nie może się zrealizować. Mamy pewnych ludzi, którzy są tymi, którzy pozyskują błogosławieństwo i czytamy o tym, że są powołani do wiecznego dziedzictwa. To jest coś, co się dzieje poza naszym obecnym czasem. To jest coś, co Bóg czyni wcześniej. W liście do Efezjan czytamy w pierwszym rozdziale, wierszy od 18, czytamy pełne światła oczy, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. To jest coś, co Bóg przygotował, to jest coś, co Bóg zaplanował. I ten, kto jest powołany, to jest ten, kto zaufał Jezusowi Chrystusowi. To jest takie skuteczne powołanie. Bóg powołuje, wzywa, ci ludzie ufają Bogu i oni dostają się częścią tych, którzy otrzymują błogosławieństwo wynikające z testamentu. A zapisem tego testamentu jest wieczna obietnica albo obietnica wiecznego dziedzictwa. Otrzymujemy coś od Boga. Otrzymujemy pewien dar, na który nie zasłużyliśmy i jest to coś wiecznego, nieteraźniejszego. Więc ten testament, o którym tutaj czytamy, jest czymś lepszym niż to, cokolwiek mogli się spodziewać ludzie, do których pisał autor tego listu. Musimy pamiętać, że ten list jest pisany do ludzi, którzy się boją. Ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, czy nie wracać do wcześniejszego postępowania, do Żydów, którzy się nawrócili i szukają właśnie i się boją, czy przypadkiem to, w co zaufali na nowo, w tego Jezusa Chrystusa, czy przypadkiem to nie jest dla nich trudniejsze i gorsze niż to, co wcześniej praktykowali. Czy te wszystkie ofiary, wszyscy ci kapłani, do których chodzili, czy to nie jest coś, co jednak może nie jest warte swojego czasu. Są tu ludzie prześladowani. I tutaj autor tego listu bardzo jasno pokazuje, że ci, którzy zaufają w Jezusa Chrystusa, pozyskują coś o wiele lepszego. Po pierwsze jest to coś lepszego, ponieważ ten testament jest oparty o obietnicę. Już wcześniej żeśmy wspominali o tym, że obietnice w rozumieniu żydowskim były rzeczą pewną. Że to nie było tylko puste słowo, szczególnie Boże obietnice, którego słowo jest pewne, to skoro ta obietnica, to życie wieczne, to dziedzictwo jest oparte o obietnicę, oznacza, że to jest coś pewnego, to jest coś dobrego. Mamy również informacje o tym, że to jest coś wiecznego. Czyli to nie jest tylko coś pewnego, że się wydarzy, jest to jeszcze lepsza jakość, trwała jakość. No i jest to jeszcze dziedzictwo, czyli coś, co otrzymujemy. Ze względu na zmianę oczywiście pewnego adresu, być może zamieszkania, ale na pewno stajemy się częścią, już kilka razy w liście do Hebrajczyków była o tym mowa, stajemy się częścią Bożej rodziny, stajemy się Bożymi dziećmi, stajemy się dziedzicami naszego Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym, wierszu czwartym, czytamy również o dziedzictwie w ten sposób. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Do takiego dziedzictwa zmierzamy. To nie jest znikome, to nie jest słabe. To nie jest w żaden sposób skalane, czyli to jest doskonałe dziedzictwo i to w żaden sposób nie wiednie, to się nie kończy. To jest dziedzictwo, na które my dzisiaj czekamy, do którego my dzisiaj zmierzamy. I co ciekawe jest to, że w wierszu 15 to dziedzictwo jest szczególnie również skierowane do tych, co w Starym Testamencie też Bogu zaufali. Czytamy, żeby ci, którzy zostali powołani do wiecznego dziedzictwa, nastąpiła śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych w pierwszym przymierzu, otrzymali obietnicę. Więc jest to też odpowiedź na to, czasami są takie pytania, które się pojawiają, w jaki sposób byli zbawieni ludzie w Starym Testamencie? W jaki sposób ktoś, kto był w Starym Testamencie, jeszcze nie widział Chrystusa, mógł Jemu zaufać, mógł być zbawiony. I właśnie Jezus przyszedł zbawić nie tylko tych, którzy są już pod nowym przymierzem, ale tych, którzy byli pod starym przymierzem, którzy oczami wiary wyglądali Jego przyjścia. Musimy też pamiętać o tym, że właśnie Izrael, Żydzi, pomimo posiadania wszystkiego tak naprawdę, co wymagało do tego, żeby poznać Boga, mieli Boże Słowo, mieli kapłanów, mieli wszystko to, co by się nam wydawało po ludzku potrzebne w porównaniu z poganami, którzy nie mieli nic, a jednak też często byli tak samo bezbożni w swoim postępowaniu jak poganie. Więc byli ludzie w Starym Testamencie, jeżeli będziemy czytać, byli ludzie, którzy w szczególny sposób Bogu ufali, na Nim polegali, pomimo. Jeżeli zaufali Mu wtedy, to Jezus jest wierny dzisiaj. Jezus nie zapomniał o tych, którzy zaufali w Niego, zaufali Mu jeszcze przed Jego przyjściem. I tak samo nie zapomni On o tych, którzy dzisiaj Mu ufają. Jeżeli dzisiaj zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, jeżeli On jest Twoim Panem, Twoim Zbawicielem, to choćbyś dzisiaj umarł, Jezus o Tobie nie zapomni. Będzie o Tobie pamiętał, jest to rzecz pewna. Więc mamy testament, testament, który nabiera mocy po śmierci, ponieważ nie jest ważny za życia tego, który go sporządził. Jezus zamyka pewien etap, otwiera nowy. Dlatego potrzebna była Jego śmierć, aby uwiarygodnić ten testament, aby to, co jest dla nas przygotowane, stało się nasze. To jest, myślę, piękna myśl. Czasami o niej zapominamy, że żeby Bóg mógł nam coś przygotować, musiało się coś wydarzyć zgodnie z tym, jak Bóg chciał, żeby to się wydarzyło. I skoro Bóg chciał, żeby się to wydarzyło w taki sposób, Jezus zrealizował to w taki sposób, jaki Bóg chciał, żeby to się wydarzyło, oznacza to, że to, co Bóg nam daje, do nas należy. Należy do Ciebie, jeżeli ufasz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc potrzebna była śmierć, aby wieczne dziedzictwo, które jest zapieczętowane w tym testamencie, mogło być dla nas zrealizowane. Natomiast drugi powód, dla którego Jezus musiał umrzeć, znajdujemy w wierszach od 18 do 23. Jezus musiał umrzeć, ponieważ bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Czytamy o tym w wierszu 22. I prawie wszystko jest oczyszczone przez krew, zgodnie z prawem. A bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Teolog Benjamin Warfield napisał, że teologia pisarzy Nowego Testamentu jest bardzo wyraźnie teologią krwi. Jeżeli czytamy Nowy Testament, to te obrazy krwi, przelewania krwi, oczyszczania przez krew są rzeczą bardzo jasno zaznaczoną. I to nie jest tylko jakaś idea, to nie jest pewien obraz tego, co Bóg od nas oczekuje, ale jest to mowa o prawdziwej krwi, która musiała być przelana za tych, którzy Bogu zaufają. To jest odniesienie do Księgi Kapłańskiej 17 rozdziału wiersza 11, gdzie jest napisane, gdyż życie ciała jest w krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. I oczywiście nie trzeba nas przekonywać o tym, że krew jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli nie mamy krwi, która dobrze funkcjonuje, idziemy na morfologię, być może idziemy do kardiologa odwiedzić, badają nasze serce, czy odpowiednio dobrze bije. Wszystkie te elementy pokazują, jak ważną rzeczą jest krew w naszym ciele. Musimy w odpowiedni sposób nawet fizycznie funkcjonować, ponieważ z jakiegoś powodu tak się Bogu to upodobało, żeby właśnie krew miała znaczące, ogromne znaczenie w zakresie naszego życia. Że bez krwi nie żyjemy i nie jesteśmy w stanie nawet jednego oddechu uczynić. Miałem okazję teraz w tym tygodniu być na oddziale intensywnej terapii w szpitalu kardiologicznym. Odwiedzałem siostrę Lidię Szydłowską i tam ludzie wiedzą o tym, że krew, jeżeli tam coś jest nie tak, to życie zaraz się skończy. I od początku w Biblii widzimy, że tam, gdzie musi nastąpić przebaczenie, tam dzieje się ofiara krwawa. I być może dla nas dzisiaj mówienie o krwi, ofierze krwawej, jest rzeczą, która być może dla nas intuicyjnie nie jest wygodna. Może nie chcemy słuchać o krwi, bo krew jest ohydna, nie boimy się krwi, albo nawet dzisiaj nie chcemy mieć specjalnie wielkiej styczności z myślą o tym, że ktoś za mnie kiedyś musiał przelać krew. To jest coś, co wydaje nam się dosyć odległe, ale znowu czytamy o tym w perspektywie ludzi, którzy to odbierają, którzy widzieli w świątyni ofiary, które były zażynane każdego dnia. Dla nich ten obraz nie jest gorszący. To nie jest obraz, który ich przeraża, ale jest to obraz, który właśnie mówi im o Bożym przebaczeniu. Stare Przymierze, tu są dwa przykłady podawane na temat istoty właśnie krwi, tego jak ona się odnajduje w przebaczeniu, jest to, że w Starym Przymierzu, wiersz 19 i 20, kiedy było zawiązane przymierze z Mojżeszem i z Izraelem, to też została przelana krew. Właśnie o tym mówi wiersz 19. Gdy zostało bowiem całemu ludowi ogłoszone przez Mojżesza każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew, cieląt i kozłów z wodą, wełną, szkarłatną i hizopem i skropił samą księgę oraz cały lud i powiedział, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie skropił krwią namiot i wszystkie sprzęty liturgiczne. Więc musiało być dokonane oczyszczenie, Oczywiście jeszcze w odniesieniu do przymierza to przelanie krwi ma symboliczne znaczenie, że jeżeli złamiesz słowa tego przymierza, nie dopilnujesz słów tego przymierza, tak się ma stać z tobą. To było pewne przekleństwo przymierza, które obowiązało tych, którzy w to przymierze wchodzili. Więc była krew przy starym przymierzu, a stare przymierze zapowiada nowe przymierze. Jeżeli tak jest, to znaczy, że przy zawiązaniu nowego przymierza też musi się pojawić krew. Wiemy, że kozły i cielęta nie były w stanie swoją krwią przebaczyć grzechów. To już widzieliśmy kilkukrotnie w liście do Hebrajczyków. Więc potrzebna jest lepsza krew, o lepszej, doskonalszej jakości. Kogoś, kto jest doskonały, nieskazidelny. Ponieważ wchodzi do miejsca, które nie jest ludzkim tworem, ale wchodzi do samego nieba przed Boga. I tym kimś jest nasz Pan Jezus Chrystus. Wiersz 23 i 24. Było więc konieczne. Zwróć uwagę, to jest bardzo ciekawe słowo. Jest to konieczne, jest to wymagane. To nie jest pewna opcja, którą możesz sobie wybrać. Jezus musi w ten sposób tego dokonać, aby obrazy tego, co jest w niebiosach, w ten sposób były oczyszczane. W rzeczywistości niebiańskiej zaś przez ofiary lepsze od tych. Od których ofiar ma to być lepsze? Od tych ofiar kozłów i baranów, które były zapowiedzią tej doskonalszej ofiary. Chrystus bowiem nie wszedł do świątyni uczynionej ręką ludzką, będącej odbiciem tej prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Innymi słowy, jeżeli chcemy, żeby Jezus dzisiaj był przed Bogiem, jeżeli chcemy, żeby Jezus wołał do Boga i bronił nas przed Nim, żeby nasze grzechy, które popełniamy, mówił, ten ktoś należy do mnie, jako ten arcykapłan, nasz adwokat, to żeby Jezus mógł stać dzisiaj przed Bogiem, musiała być dokonana doskonała ofiara, gdzie doskonała krew została przelana, a Boży gniew został zażegnany. I Chrystus to uczynił. Oddał swoje życie w nasze miejsce, tak aby dzisiaj każdy z nas mógł wiedzieć, że jest ktoś, kto się o nas troszczy, kto się o nas modli, kto nas broni przed naszym Panem, aby wszelkie oskarżenia, które są w naszą stronę kierowane, były odbijane jak od tarczy, ponieważ Jezus mówi, ten ktoś należy do mnie, ten ktoś jest moim dzieckiem. Ten nacisk na to, że ofiara bez krwi jest nieważna, jest też szczególnie ważny w naszej kulturze. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale w naszej kulturze mamy po prostu taką sytuację, że msza święta jest nazywana bezkrwawą ofiarą Jezusa. I mam tutaj cytat Lorraine Botnera z książki Rzymski katolicyzm, który mówi tak. W mszy nie ma prawdziwego Chrystusa, cierpienia i krwawienia. A bezkrwawa ofiara jest nieskuteczna. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że oprócz przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Jan mówi, krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, ponieważ w mszy nie ma krwi. Po prostu nie może być ona ofiarą za grzech. I ja wiem, że mamy dzisiaj być może jakieś gości tutaj, dla których jest to zaskoczenie. I nie chodzi o to, żeby teraz polemizować między kimś a kimś, ale biblijnie rzecz biorąc, jeżeli nie ma ofiary, nie ma w tej ofierze krwi, to ofiara nie może być skuteczna. Więc jeżeli polegasz dzisiaj na tym, że msza będzie cię zbawiać i polegasz na czymś, co nie ma biblijnego uzasadnienia, to wiedz, że to chodzi nie tylko o jakieś przekonanie religijne. Ktoś ten ma rację, ktoś nie ma. Tutaj chodzi o twoje życie wieczne. O to, czy faktycznie ofiara, na której polegasz, przebacza ci winy, za które przed Bogiem odpowiadasz. I właśnie to nas kieruje do trzeciego punktu tego kazania, czyli Jezus musiał umrzeć, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Czytamy znowu wiersz 24. Chrystus bowiem nie wszedł do świątyni uczynionej ręką, będącej odbiciem tej prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie składa też wielokrotnie samego siebie w ofierze, jak arcykapłan, który wchodzi co roku do świątyni z cudzą krwią, ponieważ musiałby wielokrotnie cierpieć od początku świata. On zaś teraz, u kresu czasów, jeden raz się pojawił, aby zgładzić grzech przez własną ofiarę. I tak jak zostało postanowione w stosunku do ludzi, że raz umrą, a potem będzie sąd, Tak Chrystus raz ofiarowany, by wziąć na siebie grzechy wielu, po raz drugi już nie z powodu grzechu, da się zobaczyć tym, którzy oczekują Go dla zbawienia. W liście do Rzymian 6,23 czytamy jeszcze: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest to, że żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeżeli grzech ma być pokonany, ktoś musi ponieść śmierć. Jeżeli nie my, to ktoś w nasze zastępstwo. I to Jezus, czytamy, musiał to uczynić. Tylko On był w stanie to uczynić. Tylko On jest w stanie tą karę, tą zapłatę sam ponieść, w odpowiedni sposób spłacić. Dzisiaj każdy, kto chce mieć swoje grzechy przebaczone, odkupione, powinien i musi polegać na Chrystusie. Chrystus jest jedyną osobą, która może ci zapewnić, że kiedyś, jak staniesz przed Bogiem, to sam nie będziesz płacił za swoje winy, ale to Chrystus będzie tym, który za ciebie to już uczynił. Jego ofiara była doskonała i niepowtarzalna i nie wymagała poprawy. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest mowa o tym, że nie składa też wielokrotnie samego siebie w ofierze, jak arcykapłan, który wchodzi co roku do świątyni z cudzą krwią. Ten werset jest dla mnie szczególnie ważny z tego powodu, że czytając ten werset się nawróciłem w moim życiu. To był werset, który poruszył moje serce, bo zdając sobie sprawę, jak wielką ofiarę złożył za mnie mój Pan. Wiedziałem, że ja nie jestem godny i na pewno bym nie chciał, żeby Jezus swoje życie za mnie oddawał wielokrotnie. Ale całe szczęście Jezus nie musi wielokrotnie sam za mnie swojego życia oddawać, bo On uczynił to raz. I raz było wystarczające. Już nie ma potrzeby ponawiania ofiar, tworzenia nowych ofiar, wymyślania innych rzeczy, aby Boga do siebie przekonać. Ale wszystko już zostało w Chrystusie dokonane. Ciekawą obserwację poczynił historyk Adolf von Harnack, który zauważył, że wszędzie tam, gdzie pojawiało się chrześcijaństwo, tam przestawano składać krwawe ofiary. Według Harnacka działo się tak, ponieważ świadomość tego, że Chrystus raz na zawsze ofiarował swoje ciało i przez tę jedną ofiarę udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni, sprawiła, że zniknęło zapotrzebowanie na jakąkolwiek inną ofiarę za grzech. Innymi słowy, jeżeli dobrze tę prawdę zrozumiemy, to zrozumiemy, że nie musimy nic zewnętrznego dla Boga więcej czynić, ale że Jezus dla nas uczynił wszystko, czego potrzebujemy dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć dodatkowo, że w tym fragmencie widzimy dwie rzeczy, które śmierć Chrystusa dla nas osiągnęła. Wiersz 26 mówi o tym, że ofiara Chrystusa zgładziła moc grzechu. On też u kresu czasów jeden raz się pojawił, aby zgładzić grzech przez własną ofiarę. To jest zniszczenie grzechu, mocy grzechu. Innymi słowy, przez śmierć Jezusa nie tylko diabeł zostaje pokonany, albo moc śmierci, taka nadzieja na przyszłość zostaje pokonana, ale Jezus przychodzi, aby pozbawić grzech Jego mocy nad człowiekiem. Pewnej tyranii, która wiąże każdego człowieka tu na ziemi, który patrzy na swoje życie i mówi: ja nie jestem w stanie nic dobrego uczynić. Nie mam nadziei. Ale dzisiaj ta nadzieja już jest, bo przyszedł Chrystus i pokonał w swojej śmierci grzech. Oczywiście można powiedzieć, że grzech wciąż jest widoczny w świecie. Wciąż diabeł działa. Wciąż śmierć jest prominentną rzeczą, z którą każdy z nas będzie musiał się kiedyś zmierzyć. Ale wszystkie te trzy rzeczy straciły taką moc, jaką by miały, gdyby Chrystus nie przyszedł. Druga rzecz, która śmierć Chrystusa dla nas osiągnęła, jest taka, że Jezus w swojej ofierze wziął na siebie grzechy. Wiersz 28. Tak też Chrystus raz ofiarowany, by wziąć na siebie grzechy wielu, po raz drugi już nie z powodu grzechu, da się zobaczyć tym, którzy Go oczekują dla zbawienia. By wziąć na siebie grzechy wielu. Nie wiem, czy kojarzycie taki program 1 z 10. I tam jest taki moment w tym programie, kiedy zadają pytania już w takim finałowej części, gdzie jest 3 najlepszych uczestników tego programu. Jest taki moment, kiedy zadają się pytanie, za każdą poprawną odpowiedź dostajesz punkty. I można brać punkty pytania na siebie. I zdarzają się tacy uczestnicy, którzy mówią na siebie, biorę na siebie, biorę na siebie, biorę na siebie i nabijają tych punktów mnóstwo. I w bardzo podobny sposób Jezus bierze na siebie nasze winy. Mówi, ja nie chcę, aby ten człowiek miał te grzechy na nim. Biorę na siebie, biorę na siebie, biorę na siebie. On je bierze i zanosi na krzyż. I na krzyżu te grzechy są przybite, są pokonane. Jezus bierze na siebie karę, konsekwencje grzechu, bierze na siebie oddzielenie od Boga, tak aby ten, kto w Niego wierzy, którego grzechy zostały zabrane, nie musiał sam tego czynić. Bardzo podobną myśl w pierwszym liście Piotra 2:24, gdzie czytamy, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Więc to nie jest tylko zabranie czegoś, ale jest to przekształcenie nas, abyśmy już nie żyli nie dla niesprawiedliwości, ale dla sprawiedliwości. Aby nasze postępowanie zostało zmienione, aby to, co nas więzi, zostało pokonane, żebyśmy byli uwolnieni dla życia, które chwali i uwielbia naszego Pana. On grzechy nasze sam na ciele poniósł na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Zwróćcie uwagę, jak wiele Chrystus dla nas uczynił w swojej śmierci. Jak bardzo Jego śmierć i Jego krew na krzyżu jest dla nas potrzebna. Bez śmierci Chrystusa nie otrzymujemy dziedzictwa. Bez śmierci Chrystusa, bez przelanej Jego krwi nie mamy swoich grzechów przebaczonych. Bez ofiary Chrystusa nasze winy wciąż są nasze, a nie są wzięte przez Niego na siebie i pokonane na krzyżu. Mamy wszelkie podstawy do tego, żeby ufając naszego Pana Jezusa Chrystusa, wiedzieć, że to, co nasza nadzieja nie jest pusta, że nasza nadzieja jest pewna, ponieważ to, czego my dokonać nie byliśmy w stanie, Chrystus dla nas uczynił. Jak ja czytam ten fragment z 9 rozdziału, ja widzę, jak ja jestem niedoskonały. I się zastanawiam, w jaki sposób, jak to jest w ogóle możliwe, żebym ja mógł to uczynić. Ale z drugiej strony jest tak, że wiem, że już nie muszę, bo ktoś za mnie to uczynił. I jest to wystarczające. Nie wymaga to poprawy, nie wymaga to powtórzenia. To jest, myśmy powiedzieli, egzamin zdany na 100%, a nawet na 150%. Nie ma miejsca na poprawki, ale jest ten, który dla nas wszystko uczynił. I uczynił to w sposób doskonały, wyjątkowy. Czy na tym polegasz? Czy wiesz, jak wiele dla ciebie Chrystus uczynił? Czy wiesz, że tylko wierząc w Jego imię, kiedy Chrystus wróci, aby sądzić żywych i umarłych, to ty będziesz tym, kto wejdzie do Jego domu na wieki? To właśnie o tym jest wiersz 27, który mówi, że tak jak raz zostało postanowione w stosunku do ludzi, że raz umrą, potem będzie sąd, tak to jest Chrystus raz ofiarowany, żeby na siebie wziąć grzechy wielu. Po raz drugi wróci już nie z powodu grzechu, da się zobaczyć tym, którzy oczekują dla zbawienia. Dzisiaj są dwie grupy ludzi, którzy czekają na powrót Chrystusa. Są ci, którzy wiedzą, że na Jego powrót się będą cieszyć, że będą się radować. I są ci, którzy dzisiaj czekają, nie wiedząc, że jak Chrystus wróci, to będzie czekało ich to, za co Chrystus dzisiaj umarł. Że będą musieli sami swoje konsekwencje i karę za swój grzech ponieść. Że będą musieli sami zmierzyć się z oddzieleniem od Boga. Więc nie czekają na Chrystusa. Natomiast kto czeka na Chrystusa? Kto czeka na Tego, który oddał swoje życie, aby ten, kto w Niego wierzy, mógł mieć to dziedzictwo? No czekają na Niego ci, którzy Jemu zaufali. Czy zaufałeś Chrystusowi? Czy czekasz na to, aby zobaczyć Go w końcu? Czy cieszysz się z tego, że masz wszystko, czego potrzebujesz do życia i pobożności? Że Chrystus swoją ofiarą, doskonałą ofiarą, czynił dla ciebie to, czego ty uczynić nie byłeś w stanie. Jeżeli polegasz na czymkolwiek innym, jakiejkolwiek ofierze, innym sposobie myślenia, być może nawet innej religii, która nie gwarantuje ci właśnie pełnego przebaczenia grzechów i czegoś doskonałego, to będziesz w tej grupie ludzi, którzy czekają na tą smutną część. Ale dzisiaj jest również dzień, że ten, kto zawoła do Chrystusa, powie: Panie, Ty jesteś moim Panem, moim Zbawicielem. Dokonałeś za mnie tego, czego ja sam nie byłem w stanie dokonać. To dzisiaj może być dniem Twojej największej radości. Zwrócenia się do tego, który jest jedyny, sprawczy i możliwy do tego, żeby zapewnić nam przebaczenie i wyzwolenie z mocy grzechu. Jemu na wieki niech będzie chwała. Amen.